Serdecznie raz jeszcze witam. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry panu burmistrzowi, pani burmistrz, panią naczelnik, która tutaj widzę, i państwu radnym. Myślę, że rozpoczniemy komisję, żeby nie przedłużać. Panią Mrozowską proszę o wyłączenie głosu standardowo. Tam jakiś pan pomaga, to byśmy bardzo prosili, żeby
no,
to
było. No. Nie chcę się wyłączyć.
I chce się pani Ilonko wyłączyć, tylko trzeba tam kliknąć na dole. Na
mikrofon.
Dobra, mamy to. Super, no to możemy zaczynać. To już, teraz jeszcze sekundkę na mnie, proszę poczekać. Dobrze, w takim razie tak, dzisiaj w planie mamy omówienie materiałów dostarczonych nam przez Wydział Pani Naczelnik Skiby i jest to temat rewitalizacji terenów pobyłej KWK Saturn, dotychczasowe działania miasta w planie na przyszłość. Omówimy sobie również plan komisji na 2021, zaopiniujemy materiały sesyjne i tak jak zawsze standardowo sprawy różne. Te materiały dotyczące KWK Saturn, tutaj żeby państwu ułatwić, znajdują się na 19 stronie pliku PDF, gdzie mamy część drugą materiałów komisyjnych. I bardzo serdecznie chciałam państwu, wszystkim pracownikom Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych podziękować za to opracowanie. Jest ono, no z przyjemnością się czyta po prostu to opracowanie. Wszystko tam jest, cała historia. Wydaje mi się, że to wręcz, mam nadzieję, że może kiedyś z tego powstanie też, jak już ta rewitalizacja nastąpi, będzie miała miejsce, inwestycja będzie skończona, to myślę, że można wiele z tych fragmentów wykorzystać w jakichś publikacji, nawet na temat KWK Saturn byłego i tego, jak się to na przestrzeni lat zmieniało. Naprawdę wielkie ukłony w państwa stronę i serdeczne podziękowania za tak rzetelnie przygotowany materiał na dzisiejszą komisję.
Włączę się w tym momencie, bo pani przewodnicząca ma ten sam pomysł jak ja, bo już pani naczelnik o tym mówiłem, że to opracowanie naprawdę można gdzieś przygotować w takiej formie książeczkowej, przedstawić historię i przyszłość kopalni. Też dołączam się do gratulacji. Zresztą zawsze materiały przygotowane przez rozwój miasta są znakomicie przygotowane, ale ten w sposób wyjątkowy. Także cieszę się, że pani przewodnicząca też to zauważyła. Mam nadzieję, że wszyscy członkowie komisji również. Dziękuję bardzo za te słowa.
Ja również bardzo dziękuję i gratulujemy wszyscy i faktycznie zawsze jest to przyjemność czytać te materiały od państwa z wydziału i to raczej z ręką na sercu autentycznie trzeba przyznać. Pani naczelnik, z wielką przyjemnością oddaję pani głos teraz do zreferowania tegoż materiału.
Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo również za pochwały. Ja jeszcze chciałam podziękować przy okazji pani naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, bo również jej wkład tutaj odpowiedziała na naszą prośbę, także i wkład gospodarki nieruchomościami w ten materiał i MOPS-u i Galeria Elektrownia też dorzuciła swoje, stąd mógł ten materiał taki kompleksowy powstać, gdzie temat postaraliśmy się zebrać prawie wszystko, co mogliśmy zebrać. Oczywiście jest to wszystko w skrócie ogromnym zrobione, bo tak jak państwo powiedzieli, musiałaby z tego niezła publikacja czy niezła książka zostać opracowana, no ale te największe, te kamienie milowe w temacie terenu kopalni Saturn, no to myślę, że żeśmy tutaj uchwycili i państwu przedstawili. Więc przede wszystkim no, zaczęliśmy od tego, jak kiedy kopalnia została przekazana w ręce miasta, bo to był dla nas ten moment moment ważny, kiedy mogliśmy zacząć jakiekolwiek działania w tym obszarze, czyli 2003 rok i przejęcie kopalni od spółki restrukturyzacji kopalń w zamian za zobowiązania podatkowe spółki. W tym czasie wartość terenu i obiektów została wyceniona na blisko 2 miliony złotych. Sama kopalnia ani obiekty, które się na niej znajdują, nie są wpisane do rejestru zabytków. Obiekty są w ewidencji zabytków, wojewódzkiej ewidencji, są w gminnej ewidencji zabytków i są chronione planem miejscowym, zapisami naszego planu miejscowego. Natomiast nie są wpisane do rejestru zabytków. Była taka próba podejmowana, później gdzieś tam zrezygnowano z tego, a może później powiem, być może trzeba będzie wrócić do tematu wpisania tych obiektów do rejestru. Od momentu praktycznie przejęcia terenu kopalni przez gminę, ten obszar i te obiekty stały się przedmiotem licznych prac studenckich, dyplomowych, projektanckich. Różne tutaj kierunki zagospodarowania tego obszaru, oczywiście zgodne z planem miejscowym, czyli przeznaczenie na usługi, różnego typu usługi, bo i handel tutaj, i usługi szkoleniowe, i warsztaty rzemieślnicze, usługi sportowe. Był też pomysł parku przemysłowo-technologicznego w 2004 roku stworzony. No i część, można powiedzieć, że część tych opracowań została wykorzystana w naszej dalszej pracy. No przede wszystkim w tym terenie trudność to są ogromne koszty finansowe adaptacji, rewitalizacji tych obiektów, które no, były, te, które były, a są zrobione, były w stanie złym, no i te, które pozostały, są w stanie również bardzo, bardzo złym. I tak to możliwością, która pojawiła się, żeby coś zrobić z kopalnią, z obiektami na kopalni, to były środki unijne. To był poprzedni okres programowania, poprzednia perspektywa 2007-2013, kiedy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zapisano specjalne działanie na rewitalizację obszarów zdegradowanych, w tym poddziałanie jedno dotyczyło obszarów poprzemysłowych. I wtedy była decyzja o tym, żeby starać się na pozyskać środki na rewitalizację budynku elektrowni. Tam mieliśmy gotowy wówczas projekt. Co prawda nie ten projekt został później wykorzystany przy samej rewitalizacji, natomiast był projekt gotowy modernizacji tego obiektu i mogliśmy wystartować w konkursie o pozyskanie środków z Unii Europejskiej. I ten konkurs wygraliśmy wtedy. To był 2011 rok, kiedy została zawarta umowa z marszałkiem województwa. To było ponad 10 milionów złotych na budynek elektrowni. Budynek został zrealizowany w tym czasie, uzyskał nawet nagrodę Modernizacja Roku, jeszcze jedną chyba nagrodę marszałka wtedy uzyskał i w ramach elektrowni można było zrobić wtedy sam obiekt i zagospodarowanie tylko terenu tego przylegającego. Potrzebna nam tutaj była również infrastruktura. Jeżeli galeria miała prężnie działać i być otwarta na osoby z zewnątrz, no to szukaliśmy jeszcze środków, żeby przygotować infrastrukturę. I pojawił się kolejny konkurs w ramach tamtej perspektywy na infrastrukturę okołoturystyczną. I wtedy też wykorzystaliśmy tą szansę. Stwierdziliśmy, że w sumie to my też jesteśmy związani z tą infrastrukturą turystyczną, bo przecież mamy taką turystykę już przemysłową. Złożyliśmy wniosek w ramach właśnie konkursu na budowę infrastruktury okołoturystycznej. Nie. I też uzyskaliśmy środki, też wygraliśmy ten konkurs, uzyskaliśmy środki wtedy na budowę drogi wewnętrznej na terenie kopalni, tej, która jest obecnie, na budowę tych dużych parkingów, parku tematycznego. Zrobiliśmy wtedy infrastrukturę też podziemną, odwodnienie, oświetlenie, małą architekturę i to były te dwa projekty ubiegłym okresie, które nam pozwoliły uruchomić elektrownię. Środki się wtedy skończyły, przygotowywana była kolejna perspektywa. W ramach kolejnej perspektywy również pojawiło się działanie związane z rewitalizacją terenów poprzemysłowych. Przygotowaliśmy w ramach ZIT-u dwa projekty. Projekt na Centrum Usług Społecznościowych, to był w ramach rewitalizacji projekt, i drugi projekt w ramach działania 3.1, to jest projekt przygotowania terenów pod działalność małych i średnich przedsiębiorców wraz z budową ulicy Scheidlera. No i oba projekty zostały wybrane do dofinansowania. W międzyczasie zmieniły się troszkę zasady konkursu tego na aktywizację, na przygotowanie terenów dla małych i średnich przedsiębiorców. Musieliśmy wyrzucić z tamtego projektu samą ulicę Scheidlera. Projekt tamten nie obejmował później we wniosku już ulicy Scheidlera, ponieważ w tamtym konkursie niekwalifikowane były drogi publiczne. Ulica Scheidlera ma być drogą publiczną, co wynika też z planu miejscowego. My szukaliśmy środków znowu na sfinansowanie samej budowy ulicy Scheidlera. No i to nam się udało. W międzyczasie ogłoszony został konkurs w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, dawna Schetynówka. Tam był złożony ten wniosek. Później rzutem na taśmę Urząd Marszałkowski jeszcze ogłosił kolejny konkurs, który nie był w ogóle planowany, na budowę dróg gminnych i tutaj były tylko wytypowane powiaty, które mogły wziąć udział w tym konkursie, gminy z powiatów. Też złożyliśmy ten wniosek, wygraliśmy oba konkursy i tutaj decyzją wspólną była rezygnacja z Funduszu Dróg Samorządowych, ponieważ tam mieliśmy niższe dofinansowanie, 50%. I umowa ostatecznie została podpisana z marszałkiem w ramach regionalnego programu operacyjnego. Stąd ulica Scheidlera również jest w tej perspektywie, czy będzie realizowana jeszcze w tym roku rozpoczęta. No i czwarte zadanie, którego też żeśmy się nie spodziewali, że nam się uda, to infrastruktura kultury i modernizacja cechowni. To był jedyny konkurs, w którym można się było wpisać z tym obiektem cechowni. Przygotowana została dokumentacja projektowa, wniosek złożony, konkurencja ogromna w tym konkursie, no ale udało się. Konkurs też był wygrany. No i te cztery duże projekty w tym okresie w ramach byłej kopalni Saturn są realizowane. No oczywiście, żeby te wnioski mogły być złożone, musiał być jeszcze opracowany gminny program rewitalizacji, musiała być dostosowana strategia, ale to też Państwo o tym wiecie, bo to z Państwem radnymi też przygotowaliśmy te dokumenty, które umożliwiły nam raz aplikowanie, a dwa pozyskanie wyższych środków, bo dostaliśmy jeszcze 10% więcej dofinansowania niż mogliśmy dostać z RPO ze środków budżetu państwa, właśnie z uwagi na to, że projekty wprost wynikały z gminnego programu rewitalizacji. I to odnośnie samych funduszy. W materiale przedstawiliśmy też Państwu informacje na temat innych obiektów, które były własnością kopalni. W tej chwili nie są własnością miasta, są w rękach prywatnych, ale tutaj też postaraliśmy się zebrać, pokazać, co w tych obiektach w tej chwili się dzieje. Ja może już nie będę wszystkiego czytać. Państwo macie te materiały łącznie z trzema parkami, które również były założone przez kopalnię. Nie wiem, czy Czy Państwo chcieliby coś jeszcze wiedzieć odnośnie samych tych inwestycji, które w tej chwili się dzieją? Ja jeszcze powiem, co jest do zrobienia. Oczywiście zostały nam kilka obiektów, na które musimy znaleźć środki zewnętrzne. To jest przede wszystkim budynek nadszybia, szybu 2, unikatowy na skalę europejską. Nie ma zgody konserwatora zabytków na wyburzenie tego obiektu ani żadnego innego obiektu, bo takie wystąpienia też były. Też pytaliśmy, co z tym możemy zrobić. Konserwator się nie zgadza na wyburzenie, więc no, musimy szukać tutaj możliwości realizacji tych obiektów. One zostały w tym roku częściowo zabezpieczone, zwłaszcza kominy, które też się przechylają, no ale to są takie na razie działania doraźne. No i jeszcze jeden obiekt pokopalniany, który również wymaga podjęcia działań, którego szkoda po prostu, to jest dom ludowy. To na pewno jest również w tej chwili zabezpieczony, chyba w minimalnym stopniu, ale tutaj też chcielibyśmy znaleźć jakieś środki zewnętrzne ewentualnie na realizację tego obiektu. No, mamy gotową dokumentację projektową na budynek warsztatów mechanicznych. Tam z przeznaczeniem na basen kryty dla mieszkańców. W tej chwili już staramy się gdzieś zgłaszać, to są takie jeszcze próby zgłoszenia czy pokazania tego, co mamy do przyszłej perspektywy finansowej. Tutaj już pokazaliśmy, że ten budynek świetnie się nadaje w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Mają być środki właśnie na rewitalizację terenów pogórniczych w ramach tego funduszu. Te środki mają trafić tylko do 3 województw, między innymi śląskiego i w ramach śląskiego do podregionu sosnowieckiego, więc tutaj jak najbardziej można by ten obiekt zgłosić. Próbujemy w ramach pieniędzy covidowych, też złożyliśmy wniosek na ten obiekt, ponieważ mamy gotową dokumentację, więc zobaczymy. Te wnioski były składane do końca września, miało być rozstrzygnięcie w ciągu miesiąca. No to dzisiaj jeszcze rozstrzygnięcia nie ma, ustawa się już 2 razy zmieniła. Czekamy, czy jakieś rozstrzygnięcie będzie. Na pewno tych wniosków zostało bardzo dużo złożonych, bo niestety w ustawie nie było limitu wniosków, które mogą gminy złożyć. No i to chyba tyle. Nie wiem, co jeszcze. Na potrzeby też tego materiału Wydział Promocji tutaj nam zrobił też dla Państwa zdjęcie lotnicze, za co dziękuję, bo to fajne zdjęcie, na którym fajnie widać cały obszar kopalni z lotu ptaka, więc można zobaczyć też, o jakim terenie mówimy w tym momencie. No i chyba ode mnie tyle, chyba że są pytania, bo w materiale jest dużo informacji, może jakieś szczegółowe Państwo macie pytania.
Pani Naczelnik, bardzo, bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich dziękuję za szczegółowe zreferowanie materiału. Niezwykle ciekawego, bo faktycznie są tam umiejscowione też inne budynki, na temat których no ja na przykład nie miałam wiedzy, że one też należały do kopalni Saturn, więc dla mnie to też jest cenna lekcja dzięki temu, że ten materiał powstał. Czy Państwo radni macie jakieś pytania?
Jeżeli mogę uzupełnić jeszcze.
Oczywiście, oczywiście, panie burmistrzu, bardzo
proszę.
Państwa,
w tej kadencji już zastanawialiśmy się nad, że tak powiem, podziałem tego terenu na część społeczną i komercyjną. Tak sobie przygotowaliśmy taki podział, jaki w zasadzie samoistnie się w tej chwili wytworzył, że ta część społeczna w zasadzie już jest zagospodarowywana, albo jeżeli będzie basen również robiony, zagospodarowana, to jest ta część, że tak powiem, od strony ulicy Denneru. Natomiast ta druga część pokopalniana, chcielibyśmy szukać inwestorów, przede wszystkim inwestorów prywatnych, nie na jakiejś zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego i raczej z przeznaczeniem na działalność komercyjną. Zresztą część już w tym kierunku poszła, bo tu Biedronka, która powstała również w tamtym rejonie, jest budowana na terenach pokopalnianych, tam jest jeszcze jedna działka, którą wkrótce przeznaczymy do sprzedaży, tak być może jeszcze jakiś jeden obiekt handlowy tam powstanie. Natomiast będziemy szukali ciągle sposobu zagospodarowania tych obiektów również bardzo cennych, pokopalnianych. No myślę, że Szybu Konin nam nie zagospodaruje prywatnie i będziemy musieli go jako obiekt zewnętrzny, przynajmniej zabytkowy, zachować i będziemy musieli znaleźć środki na to, żeby wyremontować to, co stwarza dzisiaj zagrożenie, bo ten budynek pęka, jak Państwo być może wiedzą i to jest takim przedmiotem naszej wielkiej troski, żeby tym tematem się zająć. To wymaga projektu, wymaga analizy budowlanej i tak dalej, i tak dalej. Ona kiedyś była przed daty robiona, ale już jest nieaktualna, więc ten problem na pewno leży jeszcze przed nami. Gdzieś tam w WPF-ie mamy go za dwa lata przewidzianego do realizacji, natomiast te obiekty pozostałe, szybowe, jak również taki magazyn czy dawna hala po tamtej stronie, że tak powiem, kopalni, myślę, że jest szansa na wykorzystanie komercyjne tego obiektu w momencie, kiedy z drugiej strony powstanie ta wspomniana ulica Scheiblera, która ma właśnie udostępnić te tereny komercyjne dla potencjalnych nabywców, czy też mówię, czy można na jakiej zasadzie współpracy w partnerstwie publiczno-prywatnym. Także tutaj takim tytułem uzupełnienia jeszcze co do dalszych naszych ewentualnych planów. No ciągle rozpatrujemy też, gdzieś telefon, bo mnie, przepraszam, jak to sobie zakłóca, rozpatrujemy ciągle jeszcze sposób zagospodarowania domu ludowego. Pani naczelnik wspomniała, że próbujemy to zagospodarować. Być może będą inne koncepcje w tym zakresie, bo tych obiektów w tamtej części miasta już jest dużo, ale oczywiście chcemy, żeby nadal służył społeczeństwu i w takim celu byśmy poszukiwali być może partnera do zagospodarowania tego obiektu. Jest to dość pilna sprawa, bo on rzeczywiście podupada i wymaga dość szybkich działań. Także tutaj o tym również myślimy. No i ja tak podobnie jak pani naczelnik mam bardzo duże nadzieje na kolejne środki unijne. Właśnie tutaj to nowe źródło, które ma pomóc tereny, zwłaszcza pogórnicze, w likwidacji kopalń, a my w jakimś sensie ciągle cierpimy jeszcze z tego powodu, że u nas kopalnie zostały zlikwidowane, więc mamy nadzieję, że nas zakwalifikują również do tego, żebyśmy mogli z tych środków skorzystać i być może wtedy pojawi się jeszcze większa szansa na to, żeby te obiekty, które tam pozostały, również wykorzystać dla dobra naszego miasta. A w ogóle to wydaje mi się, że to jest wspaniała sprawa, że co prawda przynosi nam wiele problemów, kłopotów i kosztuje ogromnie dużo pieniędzy, ale dzięki decyzjom w 2013 roku, żeby ten cały teren pokopalniany przejąć, niestety jesteśmy jedynym miastem, które to dziedzictwo poprzemysłowe, pogórnicze w Zagłębiu zachowamy i myślę, że będzie wspaniałą pamiątką po tych ponad 100 latach górnictwa w Zagłębiu. W żadnym mieście się to nie udało, w Czeladzi, niewielkiej Czeladzi się udało i myślę, że to kiedyś będzie naprawdę wielki wyróżnik dla naszego miasta, który no, naprawdę ściągnie do nas rzesze turystów, żeby oglądać, jak to kiedyś kopalnie wyglądały, jak kiedyś działały i myślę, że wzory z państw, gdzie kopalnie zlikwidowano 20-30 lat temu, pokazują, że tak się właśnie dzieje, że po kilkunastu latach jest wielkie zainteresowanie tą tematyką, przyjeżdżają wycieczki. Na jednej z takich kopalń we Francji byliśmy, to pani dyrektor tego muzeum właśnie zbudowanego na terenach pokopalnianych widziała, że 400 tysięcy ludzi przyjeżdża tam rocznie, żeby oglądać, jak kiedyś wyglądała kopalnia, jak kiedyś pracowano na kopalni, a my byśmy chcieli właśnie również na tych naszych obiektach przypominać i pokazywać tamte czasy. Także wielkim wysiłkiem, ale wydaje mi się, że ten wysiłek warto ponieść i cieszę się, że w każdej kadencji teraz w tych okresach, kolejnych okresach finansowania unijnego udaje nam się któreś kolejne obiekty rewitalizować, no a ta kadencja poprzednia byłaby rewelacyjna, no bo remont, zwłaszcza cechowni, to przeogromne zadanie, ale też będzie prawdziwą wizytówką naszego miasta. Także ja tu też przy okazji dziękuję jeszcze pani naczelnik, bo praktycznie w większości tego okresu, o którym mówimy, pani naczelnik spełniła swoją funkcję czy naczelnika, czy pracownika Wydziału Rozwoju i współpracowała przy tych przedsięwzięciach, także w jakimś sensie jest to również jej dziecko i stąd pewnie ten tak wymuskany materiał, który Państwu został przedstawiony. Także również za to bardzo dziękuję. Dziękuję.
Panie burmistrzu, bardzo dziękujemy również za te wszystkie słowa wyjaśniające i też jakby wskazujące na kierunki działania i najbliższą przyszłość, tą taką około turystyczną miasta, które dotychczas wydaje mi się, że przez wiele lat niemożliwe. Ale jednak udało się znaleźć ten potencjał i to źródło pewne tej przewagi naszej właśnie pod tym kątem turystycznym, więc mam nadzieję, że wszystko się uda zgodnie z założeniami. Pani radna Irena Frączek, tak zgłaszała się, pamiętam, bardzo proszę.
No właściwie czy czwarty pan burmistrz powiedział to, co ja chciałam powiedzieć. W związku z tym ja tylko po prostu złożę ogromne gratulacje zarówno pani burmistrz, jak i pani naczelnik właśnie za tę całą pracę, którą wykonały, jak bardziej również takie słowa, które Patrycja powiedziała, że te materiały są przygotowane naprawdę cudowne i ja sobie po prostu to wydrukuję i już będę miała po prostu dla siebie i dla potomnych. I po prostu wierzę, bo wszystkie projekty do konkursów, które przygotowuje Wydział Rozwoju i pani naczelnik Małgorzata, po prostu przygotowane są tak perfekcyjnie i zawsze pieniądze dostajemy i wierzę głęboko, że teraz też się uda uzyskać te pieniądze zarówno na Dom Ludowy, który też mi leży na sercu, bo ja tu mieszkam, jak również na zrobienie tego szybu i na całą tę infrastrukturę i właśnie a ulica Szejblera będzie takim cudownym zakończeniem tych wszystkich pięknych budowli. Ogromne gratulacje i naprawdę dziękuję pięknie, bo mieszkam w cudownym miejscu. Dziękuję ślicznie.
Ja przepraszam, że tak rzeczywiście się wychylam, a zawsze zastępczynie mają tego pecha, że nie mogą też włączyć się, a pani burmistrz tutaj jest z nami i mimo, że w tym temacie jest dopiero od tam 4-5 lat, ale też bardzo żyje i tu jej wkład jest też przeogromny, także też przy okazji pamiętajmy o wszystkich osobach. Pani burmistrz cichutko siedzi, ale też na pochwały zasługuje. Także dziękuję również.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania, uwagi, wnioski? Pan radny Maćkowski, bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Mam nadzieję, że mnie słychać, tak? Słychać dobrze? Fajnie. Ja się oczywiście w 100% zgadzam, że nasze dziedzictwo górnicze wymaga podtrzymania i bardzo dobrze te pieniądze do czeladzi spływają, czy to najpierw na elektrownię, czy później na warsztaty, czy teraz na cechownię. I uważam, że rzeczywiście jest dobrą rzeczą, że czeladzi mamy jako jeden z niewielu Zagłębiu, ale i województwie zachowanych tych kompleksów pogórniczych. Tyle tylko, że zastanawiam się nad taką rzeczą, czy jest już przygotowany jakiś rodzaj, to jest oczywiście nieco wychodzenie do przodu, ale myślę, że jest to potrzebny rodzaj koncepcji funkcjonowania tych obiektów po zakończeniu rewitalizacji. Bo świetnie wszyscy wiemy, że muzea tak zwanego starego typu są po prostu już coraz mniej chętnie odwiedzane. Musi to być muzeum nowego typu multimedialny, który będzie przyciągać rzeczywiście te osoby nie tylko z Czeladzi, Będzina, powiatu, z okolicy, ale i trzeba myśleć o szerszym aspekcie. Wiemy, że elektrownia, mimo że funkcjonuje już od wielu lat, to jednak nie jest miejscem, które mimo przeprowadzonej rewitalizacji byłaby w stanie ściągać wiele osób z zewnątrz. Dlatego myślałbym tutaj o zawczasu przygotowaniu jakiegoś rodzaju koncepcji, czy to ta nowa placówka ma być połączona z Muzeum Saturn, czy ma być to jeden organizm. Także ja bym prosił o przygotowanie w najbliższym czasie rodzaju jakiejś takiej mapy kierunku tego rozwoju. Powiedzmy, że ta sama rewitalizacja cechowni potrwa 2 lata, później budynek będzie oddany, będzie tam część, powiedzmy, ta edukacyjna związana z mediateką, będzie ta część muzealnicza. Reasumując, miałbym taką prośbę, żeby w najbliższym czasie przygotować rodzaj, może nawet nie tej koncepcji, co mapy, które ze wskazaniem kierunków, które będziemy chcieli tam iść, żeby ten potencjał całego kompleksu z naciskiem przede wszystkim na cechownię, ale i elektrownie i inne budynki postindustrialne jak najlepiej wykorzystać, żeby to dla miasta było z dobrym skutkiem. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo.
Można, panie przewodniczący? Więc bardzo wszystkie uwagi bardzo słuszne i zupełnie nie dziwię się temu pytaniu. My na temat koncepcji dyskutujemy już od kilku miesięcy, sposobu zagospodarowania, najpierw wypracowania tego, co my byśmy chcieli, jaką mamy wizję. Odbyło się już kilka spotkań w różnym gremium na ten temat, po to, żeby wypracować ten wkład, który jest niezbędny, żeby ogłosić konkurs na zagospodarowanie i stworzenie wystawy czy sposobu funkcjonowania tego muzeum, bo naszą intencją jest właśnie to, o czym wspomniał pan radny, żeby to nie było jakieś muzeum typu siedzące panie na krzesełkach i wystawionych kilka eksponatów i cisza i spokój, żeby nikt nie przeszkadzał. I papcie najlepiej na nogach, absolutnie nie. Chcemy, żeby to było żywe, interaktywne muzeum, w którym można się nie tylko bardzo dużo dowiedzieć, ale także przeżyć dreszczyk emocji związany z pracą na dole kopalni. Także mamy swoje wyobrażenie, jak to byśmy chcieli. Mamy ten wkład, że tak powiem, merytoryczny, który chcemy przedstawić firmom, które zgłoszą się do konkursu. W tym tygodniu prawdopodobnie dojdzie do spotkania z taką specjalną firmą, która zajmuje się tego typu przetargami. Bo trochę powiem, nie ukrywam, mam trochę kłopot, jak taki przetarg ogłosić, taki konkurs, bo nie mieliśmy takich jeszcze doświadczeń. Staraliśmy się dowiadywać, jak to było, funkcjonowało w innych muzeach, w innych tego typu obiektach. Mamy już pewne doświadczenia i w tym tygodniu być może nawet już się spotkam z takim przedstawicielem firmy prawniczej, która by nam przygotowała taki konkurs. I w takim konkursie wyłania się firmę, która przedstawia, że tak powiem, sposób zagospodarowania tego typu obiektu, na bazie którego to potem się ogłasza konkurs na wykonanie wszystkich tych prac, które są niezbędne, żeby potem to mogło funkcjonować. Więc przygotowujemy się do tego. A muzeum oczywiście byłoby jedno i to muzeum nasze, które jak gdyby czeka od momentu powstania, znaczy nie czeka bezczynnie, bo przez cały czas pracuje nad odtworzeniem historii naszego miasta i to jest taka zawsze najważniejsza rzecz działalności, czy jedna z ważniejszych rzeczy działalności muzeum, to jest odtwarzanie historii, które czasami często zapomnianej, pracy merytorycznej. Natomiast nigdy obecne nasze muzeum nie miało na tyle powierzchni, żeby utworzyć jakąkolwiek wystawę stałą, bo kto raz by już odwiedził, to do muzeum by już nikt nie przychodził, byśmy tam musieli czekać na pojedyncze osoby, więc nie było sensu, żeby tworzyć tam na tych trzech salach, które mają do dyspozycji jakieś wystawy stałej. Raczej były wystawy, że tak powiem, wypożyczane, zmienne, cały czas to muzeum żyło. Natomiast tym prawdziwym muzeum, które miałoby tą wystawę stałą i taką formę dużej działalności, dopiero będzie wtedy, kiedy będzie miało odpowiednie powierzchnie. Jak być może pan radny wie, były takie intencje pierwotnie przy powstawaniu muzeum, że takim obiektem, drugim obiektem muzealnym będzie obecny budynek warsztatów elektrycznych, no ale od tego żeśmy odstąpili, mając nadzieję, że uda się utworzyć to muzeum w cechowni. Także to nasze muzeum by wtedy było powiększone o tą działalność górniczą i oczywiście tworzyłoby jedną całość. Także tą mapę ewentualnie dochodzenia na następną komisję możemy Państwu przygotować, natomiast samą koncepcję no to wyłonimy dopiero w wyniku tego konkursu, który chcemy ogłosić, zainteresować chcemy tym konkursem najlepsze firmy zajmujące się taką tematyką w Polsce,
Jedną z takich firm mamy niedaleko, działającą w Katowicach, która urządza wystawy w Muzeum Śląskim i wielu innych ważnych muzeach i są zainteresowani, już czekają na ogłoszenie konkursu, bo są zainteresowani, wyczytują w mediach, że coś takiego się u nas tworzy, już się kontaktowali z nami, że są bardzo zainteresowani. Także myślę, że zainteresowanie będzie i mamy szansę na to, żeby w tym konkursie wzięły najlepsze polskie firmy i stworzyły coś wyjątkowego, bo taką mamy intencję. Nie chcemy na tym oszczędzać, bo będziemy też szukać środków pomocowych na utworzenie tej wystawy. A moment rzeczywiście jest bardzo ważny, bo dobrze, żeby ta koncepcja powstała w momencie realizacji remontu, bo być może pewne elementy wewnętrzne można już pod tym kątem przygotować. Także ten czas rzeczywiście jest najwyższy, żeby te działania związane z opracowaniem koncepcji już przygotować. Tylko powiem, że jeżeli ogłosimy konkurs, no to myślę, że około 3 miesięcy dalibyśmy czas tym firmom na przygotowanie takiej koncepcji. No i wtedy jak będą te koncepcje, to nawet nie widzę żadnego problemu, żebyśmy je wszystkie Państwu przedstawili na Komisji Rozwoju, chociażby, żebyście wszyscy Państwo zobaczyli, w którym kierunku to pójdzie. No, ale oczywiście do wyboru tej koncepcji chcielibyśmy powołać fachowców i to nie tylko z naszego miasta, ale być może również z innych ośrodków muzealnych, żeby mieć taki obiektywny osąd, która z tych koncepcji jest najbardziej nowoczesna, najbardziej taka, która może podobać się ludziom i która ściągać tu będzie do nas oczywiście ludzi z całego regionu, żeby oglądali, jak to ta przeszłość górnicza wyglądała w Czeladzi i w całym Zagłębiu, bo jakiś wątek ten zagłębiowski też się będzie pojawiał, jako że takie było z góry założenie. Więc oczywiście historia miasta z przez pryzmat górnictwa, ale również ten wątek zagłębiowski, by chcieliśmy przedstawić inne nazwy, na Zagłębiu było kopalń, coś o tych kopalniach, tak, żeby również powiązać to z tą historią całego Zagłębia, ale skupiając się oczywiście głównie na naszych dwóch kopalniach, kopalni Czelacz, kopalni Sapun. I oczywiście przez pryzmat historii całego miasta, bo to też nie możemy pomijać tego wątku, który w naszym muzeum powinien również funkcjonować. Także tyle na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć. I rzeczywiście temat jest na czasie, bo się będzie w najbliższych tygodniach tworzył. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie burmistrzu. Jeszcze chciałam zapytać, jakie środki mniej więcej miasto zamierza wydać na wyposażenie, przygotowanie tej głównej wystawy muzealnej? O jakich pieniądzach mówimy?
Takie trudne pytanie pani zadaje pani przewodnicząca. No,
nie, pytam, bo z tego co wiem...
Nie, ale zasadne pytanie. Pytanie, które nas też trapi, ale z takich, że tak powiem, informacji, które już zdobyliśmy w trakcie spotkań tych warsztatowych, wynika, że to musi być między 5 a 10 milionów złotych. No ale jakąś kwotę musimy określić w naszym konkursie, bo przygotowując koncepcję, ktoś musi wiedzieć, za jakie to pieniądze, więc myślę, że gdzieś to będzie pomiędzy 5 a 10 milionów, no powiedzmy 8 milionów. To jest niezbędna kwota i gdybyśmy tą koncepcję wypracowali gdzieś w takiej kwocie, to oczywiście jednocześnie z gotowym projektem będziemy występowali do różnych, do Ministerstwa Kultury, przede wszystkim Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o dofinansowanie, no i szukali też potencjalnych możliwości pozyskania środków na ten cel, być może również ze środków unijnych na tak zwane miękkie programy. Także wiem, że to jest kwota wysoka i nawet może trochę porażająca, ale jak to ma być muzeum naprawdę wyjątkowe, to musimy mówić o takich kwotach. Bo oczywiście jakbyśmy tych pieniędzy nie zdobyli i wstawimy tam parę maszyn, no to nie będzie kosztowało nas wiele i można czekać na lepsze czasy. No ale trzeba założyć, że mamy to robić na najwyższym poziomie i trzeba myśleć o takich, minimum takich pieniądzach, które potrzebne byłyby gdzieś za 2 lata.
Tak, tak, właśnie pytam, bo z tego co wiem, a teraz gdzieś tam bardzo mocno się muzeami siłą rzeczy interesuje, to taki jeden eksponat interaktywny to około 20 tysięcy złotych, 30 są, ta kwota mnie nie dziwi, spodziewałam się tego, a dlatego też pytałam, to są no, naprawdę bardzo drogie rzeczy, ale też oczekuje się faktycznie tego, aby muzea stały się już dzisiaj takim centrum rozrywki, nie standardowym muzeum, ale wręcz czymś w postaci centrum rozrywki, więc to oczekiwania są naprawdę bardzo duże i cieszę się, że coś takiego powstanie.
Bo jak będziemy chcieli oszczędzać, to będzie no, skromne muzeum. Jak będziemy chcieli pójść w dobre, musimy przewidzieć większe środki, no ale musi to być w granicach rozsądku, więc myślę, że te 8 milionów to jest minimum, jakie możemy przeznaczyć, żeby to było w miarę nowoczesne, takie interaktywne muzeum.
Dobrze, super, dziękuję bardzo serdecznie. Czy temat KWK Saturn była i możemy zamknąć, drodzy Państwo? Chyba tak. Dobrze, świetnie, bardzo jeszcze raz dziękuję Pani Naczelnik Skibie za wszystkie informacje, Panu Burmistrzowi i przechodzimy dalej. Kolejnym punktem, Szanowni Państwo, jest plan pracy naszej komisji. Ja tutaj, tu macie Państwo ten plan do wglądu, ja tylko dodam, że po raz kolejny i nie jest to żadna ustawka, muszę panią Felix Skibę pochwalić, ponieważ wysłałam do wszystkich jednostek związanych z naszą komisją prośbę o ewentualne uwagi, wkład do tego, aby ten plan pracy stworzyć po to, żeby on był spójny, dotyczył państwa pracy bieżącej i żebyśmy wszyscy z tego mogli czerpać. I no i cóż, no pani naczelnik Skiba chyba jako jedyna, jeszcze przepraszam, miałam telefon od pana prezesa CTBS, ale pani naczelnik jako jedna tutaj wprowadziła takie swoje własne wnioski, poprawki, także też bardzo serdecznie dziękuję za współpracę i za poświęcony czas. Ten plan taki, jaki jest, to Państwo widzicie, wysyłałam go do Państwa, mam nadzieję, że tutaj już nie masz żadnych uwag, w związku z tym, że na etapie tworzenia go tych uwag nie było, więc uznaję, że temat jest zamknięty. Szanowni Państwo, przechodzimy do materiałów sesyjnych. Ja będę czytała dość szybko, myślę, uchwały, ponieważ one wszystkie jest z nami pani naczelnik Młodecka. One w większości dotyczą oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, czyli to, co uwielbiamy na naszych komisjach, te wszystkie projekty, ale udaje nam się z tego wyjść dosyć szybko, więc tutaj będę liczyła na Państwa współpracę i myślę sobie, że żeby przyspieszyć proces omawiania tych uchwał, to zrobimy tak, że jeżeli Państwo radni będziecie mieć jakieś pytania, to proszę włączać, bo ja teraz będę musiała mieć otwarty plik PDF, więc nie będę Państwa widzieć. Będę prosiła o to, żeby włączać mikrofon i mówić przepraszam, ja tutaj mam pytanie i ja wtedy jak najbardziej oczywiście się wyciszę i pozwolę Państwu mówić i ewentualnie Pani Naczelnik Młodecka odpowie. I proszę włączać ten mikrofon i mówić, bo nie będę Państwa widziała. Natomiast pytanie w kontekście głosowania zacznę od tego, czy ktoś jest przeciw, ewentualnie czy ktoś się wstrzymuje. Jeżeli nie będzie takich głosów, to uznaję, że 9 członków obecnych na posiedzeniu komisji jest za i tak nam to usprawni pracę. W takim razie zaczynamy, drodzy Państwo. Rozpoczynając od projektu numer 147 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki numer 30/9 oraz część działki numer 22/7, arkusz mapy numer 41 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko temu projektowi uchwały? Czy ktoś się wstrzymuje? Wszyscy członkowie komisji są za, opinia komisji jest pozytywna. Ja przypominam, że Państwo wgląd do materiałów macie na bieżąco przed sobą. I kolejny projekt uchwały, projekt numer 148 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki numer 103/3, arkusz mapy 55, część działki numer 70/47, działkę numer 70/43, działkę numer 70/45, arkusz mapy numer 57 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy ktoś z z Państwa radnych jest przeciwko temu projektowi uchwały? Czy ktoś z Państwa się wstrzymuje? Wobec tego uznaję, że 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna. Projekt numer 149 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki numer 2 przez 121, arkusz mapy 11, część działki numer 56 przez 15, arkusz mapy numer 4, część działki numer 79 przez 3, arkusz mapy numer 6, część działki numer 1 przez 3, arkusz mapy numer 51, część działek numer 163 przez 1 i numer 164 przez 1, arkusz mapy 4, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko temu projektowi uchwały? Brak? Czy ktoś z Państwa radnych się wstrzymuje? Nie ma takich głosów. 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna. Projekt numer 150 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka numer 6, arkusz mapy 28, część działki numer 198, arkusz mapy numer 21, część działki numer 130 przez 1, arkusz mapy 24, część działki numer 65 przez 4, arkusz mapy 59, część działki numer 39 przez 25, arkusz mapy numer 42, część działki numer 4 przez 82, arkusz mapy numer 31, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko temu projektowi uchwały? Nie ma takich głosów. Czy ktoś się wstrzymuje? Brak. 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna. Projekt numer 151 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako działka numer 55 przez 8, działka numer 55 przez 16, działka numer 55 przez 13, działka numer 55 przez 18 oraz część działki numer 54 przez 11, arkusz mapy 13, część działki numer 56 przez 8, arkusz mapy numer 42, działka numer 37 oraz działka numer 38, arkusz mapy numer 57, część działki numer 24 przez 1, arkusz mapy numer 40 dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko? Czy ktoś z Państwa radnych wstrzymuje się wobec tego projektu uchwały? 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna. Projekt numer 152 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki numer 163 przez 268, arkusz mapy numer 24, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko? Czy ktoś z Państwa radnych się wstrzymuje? Wobec braku takich głosów, 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna. Projekt numer 153 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki numer 67 przez 24, arkusz mapy 57, część działki numer 99 przez 16, arkusz mapy numer 56, część działki numer 31 przez 30, arkusz mapy numer 31, część działki numer 68, część działki numer 73 przez 3, arkusz mapy 6, część działki numer 105, arkusz mapy numer 56, część działki numer 99 przez 2, arkusz mapy numer 3, część działki numer 82 przez 2, arkusz mapy numer 15, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko temu projektowi uchwały? Nie ma takich głosów. Czy ktoś z Państwa radnych się wstrzymuje? Brak. 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna. Projekt numer 154 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki numer 32 przez 14, arkusz mapy numer 41, część działki numer 91 przez 4, arkusz mapy numer 15, część działki numer 30 przez 9, arkusz mapy numer 41, część działki numer 265 przez 28, arkusz mapy numer 32, część działki numer 26 przez 16, arkusz mapy numer 47, w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko temu projektowi uchwały? Brak. Czy ktoś się wstrzymuje? Nie ma takich głosów. 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna. Projekt projekt numer 155 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki numer 104/20, arkusz mapy numer 13 w dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko? Czy ktoś z Państwa radnych się wstrzymuje? Wszyscy radni są za, 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna. Projekt numer 156 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako działka numer 130/2, arkusz mapy numer 56, dzierżawa w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko temu projektowi uchwały? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa radnych się wstrzymuje? Nie ma takich głosów. Pani Jolanta Ptaś, nie widzę Pani, ale mam nadzieję, że gdyby Pani miała coś przeciwko bądź się wstrzymywała, to że Pani by się tutaj nam pokazała, tak? Dobra. Dobrze, dobrze, dziękuję. Upewniam się tylko, bo nie było Pani radnej. W takim razie 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna. Projekt numer 157 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 30/9, arkusz mapy numer 41 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko? Czy ktoś się wstrzymuje? 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna. Projekt numer 162 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 103/3, arkusz mapy numer 55 w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko temu projektowi uchwały? Czy ktoś z Państwa radnych się wstrzymuje? 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna. Projekt numer 163, ostatni tego typu, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 25, arkusz mapy numer 20, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Czy ktoś z Państwa radnych jest przeciwko? Czy ktoś się wstrzymuje? Wszyscy radni są za, 9 głosów za. Opinia komisji jest pozytywna. I przechodzimy już do innego typu projektu. Projekt numer 157 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czeladź i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I teraz bardzo serdecznie proszę o kilka słów na temat tego projektu.
Pani Naczelnik Szybach, proszę.
Już mówię. Proszę Państwa, dwa projekty uchwał. Dwie uchwały podejmowane w czerwcu zostały uchylone przez nadzór wojewody. To jest projekt uchwały, który w tej chwili wymieniła Pani Przewodnicząca i projekt regulaminu. Uchwała ta, o która w tej chwili jest dyskutowana, to jest uszczegółowienie regulaminu, więc ja powiem o obu uchwałach.
Dobrze, bardzo proszę.
Jeśli chodzi o regulamin, za bardzo szczegółowe zapisy uwzględniliśmy w regulaminie. Za dużo, zdaniem nadzoru wojewody, za dużo nakazów, za dużo zakazów, za dużo ograniczeń. Natomiast my możemy jedynie w regulaminie pokazać dany sposób postępowania czy wymagania, na przykład przy usuwaniu błota, śniegu, postępowanie z tego typu odpadami. Natomiast nie możemy zakazać, tak jak zrobiliśmy to wcześniej, nie możemy zakazać wyrzucania na jezdnię, tak? Bo my żeśmy takie już szczegółowe zapisy wprowadzili, jak nie można robić, żeby jednak egzekwować to od mieszkańców, te nieprawidłowe działania. No nadzór nam na to nie pozwolił. Nie mogliśmy wpisać, że pies musi być w kagańcu czy na smyczy wyprowadzany. My możemy tylko w regulaminie pokazać sposób postępowania. No i tak też zrobiliśmy. Ta uchwała została zmieniona. Tu jeszcze była wątpliwość co do pojemności pojemników czy worków na odpady. My pokazaliśmy, jaka pojemność ma być. Nadzór stwierdził, że możemy pokazać minimalną pojemność, a nie taką, jak mamy w naszym systemie w tej chwili od kilku lat, więc to również zmieniliśmy. No i mam nadzieję, że w tej chwili już te uchwały będą dobrze zrobione. Są skonsultowane z naszym Wydziałem Radców Prawnych, są zaopiniowane przez inspektora sanitarnego. Tak jak mówię, ta uchwała wynika, jest uszczegółowieniem regulaminu, czyli tej drugiej uchwały, dlatego one musiały być, jeżeli został regulamin uchylony, to również ta uchwała konsekwentnie.
Bardzo dziękuję. Cieszę się, że ludzie nie muszą na smyczy chodzić, tylko i wyłącznie z prywatnego punktu widzenia, bo mój na smyczy nie chodzi. Dobra. Drodzy Państwo, w takim razie przystępujemy do głosowania. Projekt numer 158 w sprawie szczegółowego sposobu zakresu...
Tak? Czy ja mogę mieć pytanie?
Oczywiście, nawet trzeba, bardzo proszę. Przepraszam, bo nie zauważyłam.
To znaczy, wszystko jest super. Ja po prostu chciałam o coś jednego zapytać. Tam w rozdziale 7, paragraf 14, punkt tam jest 6-7, dotyczący regulaminu. Tam jest, dotyczy to między innymi jest zapis wprowadzania psa do piaskownicy, dla placy zabaw i piaskownicy. I są wyszczególnione warunki wprowadzania, że tam można psa zostawić na placu zabaw, tylko trzeba go odpowiednio uwiązać. Ja nie wiem, czy my nie powinniśmy po prostu w takim regulaminie umieścić, że jest zakaz wprowadzenia psa na plac zabaw, a już tym bardziej do piaskownicy.
Nie, jak pani radna zobaczy poprzednią wersję regulaminu, to dokładnie tak było. Był zakaz. To w rozstrzygnięciu nadzorczym też zostało nam tutaj.
To jest no, dla mnie taki troszkę...
Tak to wygląda. Chcieliśmy uporządkować i pokazać, jak ma faktycznie to wyglądać. Nie możemy tego zrobić.
O rany, no to
jest zakaz. Teraz nie może być żadnych zakazów, żadnych nakazów, tylko sposoby postępowania w danej sytuacji.
No i właściwie proszę... Jak ktoś będzie miał psa w piaskownicy, no to rozumiem, że nie można mu zwrócić uwagi.
No nie.
No to jest takie troszkę nieprostnienie dla mnie.
Myślę, że na regulaminie danego zamkniętego w placu zabaw.
Tak,
może to być w regulaminie miejskim, natomiast w danym miejscu może być regulamin postępowania w danym miejscu. Także myślę, że tutaj się obronimy, że na zresztą na wszystkich placach zamkniętych jest zakaz prowadzenia psów, także
ale nie w tym dokumencie.
No właśnie.
Nie, no to dobrze, że chociaż w ten sposób można to będzie uregulować, bo No, jest to ogólny problem. I zarówno i mieszkańcy mają z tym problem, bo tam na 21 listopada na przykład jest plac zabaw, jest nieogrodzony, jest piaskownica. No i też różnie się mamy zachowują.
Pani radna wyłączyła sobie pani mikrofon.
Aha. Cieszę się, że po prostu bynajmniej na tych placach zabaw można to będzie uregulować w inny sposób. Dziękuję.
Bo takie tabliczki chyba i tak funkcjonują na tych placach zabaw indywidualnie przy każdym. No i pozostaje nam po prostu liczyć na jakąś taką rozsądek ludzki, rozsądek naszych mieszkańców. I chyba to wszystko, co możemy zrobić, a też swoją drogą to jest dość osobliwy regulamin, skoro nie ma zakazów i nakazów, jedynie jakieś reguły postępowania, no taki bardziej przewodnik, prawda, niż regulamin, no ale... No cóż, musimy się stosować. Szanowni Państwo, ja już przeczytałam dwa razy projekt tej uchwały, w takim razie zapytam tylko, czy ktoś z Państwa jest przeciwko? Czy ktoś z Państwa jest za? 9 głosów za projektem uchwały numer 158. Opinia komisji jest pozytywna. Projekt numer 159 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czelać. Czy ktoś z Państwa jest przeciw? Czy ktoś z Państwa się wstrzymuje? Nie widzę. 9 głosów za. Projekt numer 159 został oceniony pozytywnie. I projekt numer 161 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność gminy Czelać. Tutaj może pana burmistrza poproszę o kilka słów.
Proszę pani, bardzo pani naczelnik, niech pani jeszcze raz uzasadni to, czym to się różni od poprzedniego naszego projektu w tej sprawie.
Początkowo mieliśmy taką informację, że mamy podać dla banku działki, które będą przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego. Podaliśmy te główne działki, na których znajduje się basen, natomiast nigdy nie podawaliśmy działek, które są w trwałym zarządzie MOSIR-u i zajęte są częściowo na przykład pod stadion lub częściowo zajęte są pod park Grabek. Bank nawet pytał nas kiedyś o to, czy te działki mogłyby być przedmiotem zabezpieczenia hipotecznego i my tłumaczyliśmy, że uważamy, że na chwilę obecną nie jest to możliwe, ponieważ wymaga to podziałów, wymaga zgody Urzędu Marszałkowskiego na takie działania, gdyż Park Grabek był przecież dofinansowany z funduszy zewnętrznych. I bank nigdy do tej pory nie dał nam sygnału, że te działki są niezbędne w tym zakresie, w jakim są zajęte pod inwestycje, pod budowę basenu. Są to naprawdę niewielkie fragmenty, jednakże po ostatnim przeglądzie dokumentów pracownicy banku stwierdzili, że jednak to jest niezbędne. No więc postawili nas tutaj troszeczkę pod ścianą, w związku z czym przygotowaliśmy tutaj uchwałę, żeby jednak zabezpieczyć hipoteką te działki, które są częścią inwestycji, żeby nie wstrzymywać po prostu udzielenia kredytu na to zadanie. Po wszystkim mamy takie ustne przyrzeczenie banku, że będziemy mogli to wydzielić i jak gdyby zwolnić z hipoteki tą pozostałą część, która w ogóle nie jest związana z inwestycją. Wycenie podlega tylko i wyłącznie ten fragment działki, który jest pod inwestycją basenową. Cała reszta nie będzie wyceniana przez rzeczoznawcę i nie będzie podawana do banku. Natomiast uchwały musimy mieć, żeby móc te działania przedstawić bankowi, żeby bank mógł obciążyć hipoteką tą część objętą inwestycją.
No i tam zwolnić nasze 3 miliony złotych, które pożyczyliśmy, nie w całości, ale taką sumę zabezpieczyliśmy pożyczkowo dla środki wodociągów, no i chcemy te pieniądze jak najszybciej, żeby wróciły do miasta, bo mamy różne płatności jeszcze inwestycyjne i bardzo nam na tym zależy, żeby te pieniądze szybko do nas wróciły, no ale od tej uchwały warunkują uznanie tego kredytu, o który już chyba kilka miesięcy zabiegamy i ciągle nam wymyślają jakieś nowe utrudnienia. I to Bank Krajowy, to jesteśmy zdziwieni, że aż takie zabezpieczenia potrzebują, no ale nie mamy innego wyjścia, musimy spełnić ich oczekiwania.
Tak, faktycznie w przypadku BGK to jest naprawdę dziwne.
Pani, ja mogę jeszcze słówko?
Aha, pani, przepraszam. Pani burmistrz Dmitruk.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja chciałam dodać tylko tego, co powiedziała pani naczelnik i w tej chwili pan burmistrz. Cały czas próbujemy rozmawiać z zarządem oddziału banku BGK w Katowicach. Myśleliśmy, że uda nam się nie poruszać tego tematu i zostawić tą działkę, tak jak pani naczelnik powiedziała, ponieważ nie na tych dwóch działeczkach bezpośrednio zrealizowana inwestycja, a one tylko częściowo wchodzą w zakres tej inwestycji. No niestety pan dyrektor powiedział mi, że wszystko, co było możliwe do załatwienia na poziomie dyrekcji oddziału, zostało załatwione zgodnie z procedurami, mimo że mamy podpisaną już umowę udzielenia nam kredytu, natomiast fizycznie brakuje nam tych pieniędzy i bardzo nam na nich zależy, bo pewnie z pewnością też państwo wiecie, że wykonawca nie tylko pracuje zgodnie z harmonogramem, ale wręcz roboty już są wykonane ponad to, co w harmonogramie było przewidziane. Stąd pilna potrzeba również płatności. Dostosujemy się do tego wymogu, bo w tej chwili nie mamy innego wyjścia. Mam nadzieję, że uda nam się bardzo szybko sporządzić i odebrać wyceny. I w tym momencie, tak jak pani naczelnik powiedziała, będziemy postępować zgodnie z oczekiwaniami BGK. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za uzupełnienie. Czy Państwo radni macie jakieś pytania jeszcze do tego tematu? Nie ma pytań. Szanowni Państwo, wobec tego przystępujemy do głosowania. Projekt numer 161 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność gminy Czeladź. Kto z Państwa radnych jest przeciwko temu projektowi uchwały? Kto z Państwa radnych jest, się wstrzymuje? Wobec tego opinia komisji jest pozytywna, 9 głosów za. Projekt numer 164 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Czeladź w 2020 roku. Chciałam tylko zapytać, o jaką zmianę tutaj chodzi. Czy to jest aktualizacja po prostu?
Ja już powiem. Nie, chodzi o zwiększenie limitu zwierząt, które mogą być jeszcze w tym roku przyjęte do schroniska. Limit nasz wynosił na ten rok 80 zwierząt. W tej chwili już mamy 83 po sobotnim, no nieszczęśliwym tutaj zdarzeniu, gdzie musieliśmy trzy psy zabrać do schroniska. Zwiększamy ten limit do 87 zwierząt. Mamy nadzieję, że w tym roku to już wystarczy. Także to jeszcze porozumienie tegoroczne.
Dobrze, bardzo dziękuję. A chciałam zapytać, czy te zwierzęta nie mogły się udać z właścicielami, bo wyobrażam sobie, no nie wiem, kto ma zwierzę, to rozumie, że to jest duża tragedia też dla tych zwierząt. Tak, pani burmistrz, jakby pani mogła nam odpowiedzieć?
Jeśli mogę, proszę państwa, wypadek, który miał miejsce w nocy z soboty na niedzielę, spowodował, że musieliśmy w trybie pilnym załatwić nie tylko schronienie dla tych osób, które ucierpiały w wyniku tego pożaru, ale okazało się, że z nimi jest, ja miałam informację, że są cztery psiaki. Być może jeden z nich trafił gdzieś do rodziny, do bliskich tych osób, które ucierpiały. Państwo znaleźli się razem z tymi psami u nas w naszej hali sportowej Motwiru. Tam mieli zabezpieczone i posiłki, ciepłe koce, ciepłe okrycia. Natomiast już od godzin wczesnoporannych rozmawiałam z dyrektorem zarządzającym zasobami lokalowymi spółki restrukturyzacji kopalń. Wspólnie udało nam się załatwić lokalizację na kolejne dni pobytu tych osób poszkodowanych. Niestety załatwiono hostel w Będzinie. Niestety ten hostel nie przyjmuje zwierząt. W związku z tym to, co pani naczelnik powiedziała przed chwilą, musieliśmy te zwierzaki umieścić w schronisku. To są akurat wszystko psiaki.
Pan to dodać przy okazji, powiedz coś po głosu, panie burmistrz, może warto dodać przy okazji, że przypuszczalny okres w tym hostelu to jest minimum tydzień, a być może dłużej, a spółka restrukturyzacji kopalń poszukuje mieszkań zastępczych dla tych rodzin, no i wtedy być może te pieski wrócą do tych rodzin, chociaż pewno nie tak szybko, ponieważ każdy gdzieś tam musi się urządzić. Będziemy się starali pomagać tym rodzinom, żeby się jakoś porządzały. Także no przejściowo prawdopodobnie te psy tam muszą przebywać, a my w tym czasie myślimy, jak tym ludziom zabezpieczyć nowe lokum. Tu oczywiście dodam przy okazji, może Państwo są zainteresowani, że spółka restrukturyzacji kopalń, pani burmistrz cały czas była w kontakcie z dyrekcją, poczuła się w obowiązku, na szczęście, bo byśmy mieli ogromny problem w mieście, żeby takie mieszkania zastępcze im poszukać. Są przewidziane lokale w Dąbrowie Górniczej, w Będzinie i w Czeladzi. Na razie nie wiem, pani burmistrz, coś się zmieniło, dla jednej osoby brakowało, tak? Może pani uzupełni.
Proszę Państwa, przede wszystkim był problem z zakwaterowaniem. Jedna z osób jest osobą niepełnosprawną na wózku, więc to był też dodatkowy problem. I mamy też wśród osób, które ucierpiały w wyniku tego pożaru, mamy osobę, której umowa najmu lokalu została wypowiedziana ze względu na niepłacenie czynszu. Tam jest wyrok sądowy i w takich przypadkach, jak Państwo wiecie, gmina jest zobowiązana do znalezienia lokalu socjalnego dla takich osób. Rozmawiałam z prezesem CDBS-u. Niestety na dzień dzisiejszy takich mieszkań nie mamy, żebyśmy mogli udostępnić tej osobie w najbliższych dniach. Tym bardziej, że jest to osoba, która ma dwie córki. To jest osoba samotna z dwoma dzieciakami. Poszukujemy nadal, właśnie kilka minut temu zadzwonił mój telefon, jeśli Państwo słyszeli, to dzwonił pan dyrektor Matuszczak ze spółki restrukturyzacji kopalń, także ja cały czas jestem tutaj w kontakcie i szukamy wspólnie rozwiązań w związku z tą sytuacją. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Ja może tak zrobimy, tak, zagłosujemy za tym projektem uchwały i wrócimy do tematu, bo też mam jeszcze jedno pytanie, to już może w sprawach bieżących. Szanowni Państwo, to raz jeszcze ten projekt numer 164 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia do realizacji przez gminę Sosnowiec zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Czeladź w 2020 roku. Czy ktoś z Państwa jest przeciw temu projektowi uchwały? Brak? Czy ktoś się wstrzymuje? 9 głosów za, opinia komisji jest pozytywna i przechodzimy do spraw bieżących. I w zasadzie, no, jako już Państwo mi odpowiedzieliście na to pytanie, bo jak Państwo pewnie widzicie, w mediach społecznościowych pojawiają się zbiórki dla tych mieszkańców, którzy ucierpieli w wyniku tego pożaru tam przy ulicy Nowopogońskiej. Też dla jakichś tam konkretnych osób takie zbiórki się pojawiły. Jest pytanie ze strony mieszkańców, ale też poszkodowanych, w jaki sposób i czy jest w ogóle jakaś tam możliwość w kwestii zapewnienia mieszkań, ale tutaj bardziej ci ludzie myśleli o mieszkaniach komunalnych, socjalnych. Ja już teraz odpowiedź od pani burmistrz dostałam niejako w tym temacie, że tak naprawdę w przypadku jednej z tych rodzin jest taka jakby możliwość, a i tak na dzień dzisiejszy tych mieszkań nie ma. No i teraz pytanie, czy jest jakaś perspektywa czasowa, w którym to mieszkanie socjalne może się znaleźć, a to jest pierwsza rzecz, a po drugie, czy te mieszkania, które spółka restrukturyzacji kopalń poszukuje, czy też ma znaleźć dla tych osób poszkodowanych, czy one również znajdują się w Czeladzi, czy to jest też poza granicami naszego miasta. I jaki jest ewentualny czas znalezienia tych mieszkań, bo też nie wiemy, czy one nie będą wymagać jakichś tam nakładów. Jak to w ogóle od spraw takich kwestii organizacyjnych, czy te rodziny będą potrzebować jeszcze pomocy ze strony innych miasta być może i czy miasto taką pomoc może oferować. No takie ogólne wiadomości, jakbyście mi Państwo mogli coś w tym temacie powiedzieć.
Jeśli mogę, proszę Państwa, jestem w stałym kontakcie z panem dyrektorem Matuszczakiem ze spółki restrukturyzacji kopalń. Oczywiście na pytanie, czy się włączymy do kwestii pomocy, odpowiedzieliśmy z panem burmistrzem, że jak najbardziej tak. Na pewno poszkodowani dostaną jakąś formę pomocy finansowej, jednorazowej oczywiście, bo tak zazwyczaj bywa. Oczywiście podpisujemy się również pod wszelkiego typu zbiórkami, przy czym powiem tak, jeśli chodzi o mieszkania. Jak Państwo pewnie pamiętacie, kiedyś była możliwość przyznania tak zwanego pomieszczenia zastępczego. Dzisiaj ustawa już takich możliwości nie przewiduje, w związku z tym możemy tylko zaproponować mieszkania socjalne bądź komunalne, ale takich mieszkań nie mamy. Informujemy Państwa na bieżąco, jaki jest stan i nie wiem, proszę, żeby mnie Pani Naczelnik poprawiła, ale myślę, że się nie pomylę, jeśli powiem, że około 250 rodzin dzisiaj czeka na mieszkania. Oprócz tego mamy jeszcze listę tak zwanych przyspieszeń, gdzie podchodzimy indywidualnie do każdego przypadku takiego, do każdego wniosku, bo przecież wiemy dobrze, że różne są sytuacje życiowe, często są to chore dzieci, chorzy rodzice, jakaś poważna choroba, brak środków finansowych, więc tych oczekujących na mieszkania mamy bardzo dużo. Natomiast tutaj w tym przypadku prosiłam pana prezesa, żeby sprawdził, czy dysponujemy na przykład takim lokalem mieszkalnym, który nadawałby się do zamieszkania w ciągu najbliższych, powiedzmy, tygodnia czy dwóch. Czy jest taka możliwość, żebyśmy wszystkie doprowadzili media, które są niezbędne w przypadku takiego mieszkania, przynajmniej dla tej jednej rodziny. Ale proszę Państwa, chcę zwrócić też uwagę na fakt, że my musimy zbadać każdy przypadek, bo jak Państwo wiecie, też nie chcielibyśmy na przykład do budynku, gdzie nie mamy problemu z mieszkańcami, wprowadzić kogoś, kto stałby się problemem nie tylko dla nas, ale i przede wszystkim dla współlokatorów, a takich też uciążliwych lokatorów czy najemców mamy i chcielibyśmy również tej sytuacji uniknąć, dlatego jeśli byłaby konieczność, to na pewno będziemy wspólnie z SRK ustalali, kim jest ta osoba, jaka historia, powiedziałabym, jest zapisana za tego typu mieszkańcami. Nie chcielibyśmy robić kłopotów ani sobie, ani naszym mieszkańcom wynajmującym nasze zasoby. W każdym razie cały czas współpracujemy, czekamy w tej chwili na decyzję Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Najprawdopodobniej, taką miałam jeszcze dzisiaj informację od dyrektora Matuszczaka, Powiatowy Inspektorat Nadzoru zleci wykonanie ekspertyzy tego budynku, czy jest możliwość wyremontowania go, czy też będą inne rozwiązania. Także my również czekamy z zainteresowaniem, bo to będzie warunkowało kolejne nasze decyzje, czy też kroki w sprawie. Dziękuję bardzo.
O inicjatywę pani przewodniczącej, być może innych radnych, a także mieszkańców niektórych, którzy jak słyszę, bo nawet nie wiedziałem, że już gdzieś jakieś zbiórki są, to oczywiście będziemy się starali rozpoznać, kiedy już dostaną mieszkania ci ludzie, jakie są ewentualnie potrzeby i w jakim zakresie moglibyśmy rzeczywiście pomagać. Już wiem, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zabezpiecza odzież, bo akurat w tym zakresie mają pewne zasoby. Nie chcielibyśmy ogłaszać, że zbieramy odzież, bo czasami może dojść do składowiska jakichś, prawda, brudnych, starych rzeczy. Już takie rzeczy przerabialiśmy, więc to może nie byłaby dobra akcja, ale być może będą potrzeby w postaci mebli, czy lodówki, czy pralki, czy czegoś. Jak się zorientujemy, jakie te potrzeby są, to wtedy być może Państwa radnych albo my poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosimy taką zbiórkę i myślę, że wielu bardzo ludzi się znajdzie, którzy będą chcieli pomóc. Dodam, że jeżeli chodzi o pewne sprzęty, to wiele rzeczy ludzie sobie mogli wziąć z tego domu, bo największa strata w poszczególnych mieszkaniach wynikała z zalania, więc tutaj jeżeli chodzi o zalanie, to pewno meble zniszczone, pewno są również rzeczy jakieś tam poszczególne, indywidualne dla ludzi, natomiast być może niektóre sprzęty przetrwały. Także dzisiaj nam trudno powiedzieć, co tak naprawdę ci ludzie będą potrzebowali, ale kiedy przyjdzie taki moment, że będzie potrzeba pomocy, to nie będziemy chcieli zostawić ich samych i bardzo liczymy również na Państwa wsparcie, żebyśmy ewentualnie tutaj koordynowali działania takie pomocowe, bo to nasi mieszkańcy w końcu, więc czujemy się zobowiązani, żeby im pomóc. Ale z tą inicjatywą poczekajmy na razie, bo nie wiemy, jakie są potrzeby. Natomiast dla mnie najważniejsza troska była, ale i najważniejsza, najlepsza informacja była taka, że niemal rano, zaraz po tym wydarzeniu, zastępca dyrektora SRK zapowiedziała, że z mieszkaniami nie powinno być problemu, że mieszkania znajdą się, tylko tak jak powiedziałem, niekoniecznie wczoraj bodajże tylko jedno mieszkanie, natomiast w Będzinie i w Dąbrowie Górniczej pozostały, także tutaj to najważniejsze dla każdego z tych mieszkańców, żeby gdzieś tam przed świętami znaleźć się w swoim, choćby nawet jeszcze wymagającym remontu mieszkaniu, znaleźć się. No a jak będą jakieś potrzeby budowlane czy coś, to też w tej kwestii na pewno się będziemy stali włączać i pomagać. Natomiast jednorazową pomoc już MOPS określił, ona nie jest wysoka, niestety przepisy tutaj określają tą wysokość. W takim przypadku te osoby, które były pod opieką MOPS-u, a niektóre były, dostały 1500 zł, osoby, które nie były pod opieką MOPS-u, 1000 zł. No nie jest to dużo, ale na ten pierwszy moment musi wystarczyć. No i oczywiście dbamy o to, żeby nie brakło im tam wyżywienia, tam również wsparcie w tym zakresie. MOPS cały czas monitoruje sytuację, żeby tym ludziom niczego nie brakowało. Dziękuję.
Super, bardzo dziękuję. Ja tylko chciałam doprecyzować. Czyli rozumiem, już pani radna, czyli rozumiem, że jakby czas otrzymania tego mieszkania, które pozostał, zależy teraz od tego, od już decyzji powiatowego inspektora.
Nie, od SRK, bo...
A, tylko SRK. A czy oni się jakoś tam określili?
Budynek już został określony, że nie nadaje się do mieszkania i wymaga, nie wiem jak daleko wielkiego remontu, ale wymaga kapitalnego remontu, żeby mógł być użytkowany. Także budynek jest wyłączony z użytkowania i ci ludzie na pewno do tego budynku nie wrócą przez kilka miesięcy, a nie wiadomo jak długo, bo już niektóre budynki przez wiele lat spalone były i nie wyremontowane przez SRK i wręcz z przyjemnością oddawano je gminie, taki budynek na Kościuszki. Dwa budynki nawet na Kościuszki przekazało nam SRK, bo nie mogło je wyremontować. Także jaka przyszłość tego budynku nie wiadomo, natomiast wiadomo, że ci ludzie dostaną inne mieszkania gdzie indziej.
Ja tylko pytam, że to już będą w tej Dąbrowie i w Bełdzinie to już będą docelowe mieszkania.
Myślę, że tak można i tak należałoby to rozumieć, dlatego że kiedy rozmawiałam z dyrektorem SRK wczoraj, powiedział mi, że nawet w najlepszym układzie, gdyby budynek nie był tak zniszczony, gdyby od strony konstrukcyjnej można było przeprowadzić remont, to ten remont nie będzie trwał krócej jak około 9 miesięcy, 12 miesięcy, czyli liczmy okolice roku. Także bardzo możliwe, że pani radna ma rację i te mieszkania staną się docelowymi mieszkaniami dla tych pogorzelców.
Ale nie wiemy, jak długo zajmie przyznawanie tych mieszkań, w sensie jak ile jeszcze czasu potrzebuje SRK, żeby pozwalać się wprowadzać tym osobom?
Nie wiemy, aczkolwiek pan dyrektor też przejęty jest sytuacją tych najemców i powiedział, że będą się starali bardzo szybko przystępować do przydziału mieszkań.
To jeszcze mam taką prośbę do pani naczelnik Skiby, że gdyby kiedyś się stało tak, że nikt by po te pieski nie wrócił, to żeby miasto jakoś zadbało o promocję tych piesków, żeby znalazły dom, bo na pewno teraz strasznie przeżywają rozłąkę z właścicielem, jakikolwiek ten właściciel by nie był. Powiem, że tam różnie było w tej kamienicy.
Ale z psami są związani, także myślę, że oni bardzo niechętnie te psy również oddawali i zostali tego zmuszeni, także myślę, że oni też jak tylko będą mogli, to je wezmą z powrotem. Ale oczywiście będziemy monitorować sytuację.
Dobrze, super, bardzo dziękuję. Czy państwo radni jakieś pytania jeszcze macie? Pani radna Ewa Frączek, bardzo proszę.
Mikrofon.
Pani Ewo, proszę o mikrofon.
Zapomniałam. Jeszcze raz. Mam parę pytań związanych tutaj z naszą komisją. Mieszkańcy po raz któryś pytają mnie, ja pytałam, pisałam w lipcu 2019 roku, interpelację w sprawie doświetlenia placu zabaw 17 lipca. Uzyskałam odpowiedź, że nie ma możliwości technicznych. No ja to przyjęłam, niemniej temat powraca. Jest tam dosyć ciemno i pytanie teraz, zawsze mówię, no nie ma rzeczy niemożliwych. Czy faktycznie my jako miasto nie możemy jakieś paneli słonecznych, nie wiem czego tam wstawić, żeby ten teren troszkę doświetlić? 17 lipca plac zabaw.
No to myślę, że na komisji nikt natychmiast nie odpowie na to pytanie, także proszę ponowić interpretację.
Dobrze. Druga sprawa, też mieszkanka mnie zaczepiła, o przystanek na ulicy Szpitalnej, przy szpitalu, jadąc w kierunku Wojkowic. Ja tam byłam i też dla mnie jest ciekawa, była zatoczka parkingowa dla autobusów przy CTBS-ie, zostało to przesunięte w kierunku Wojkowic. Mieszkańcy narzekają, że jata przystankowa jest troszkę w innym miejscu niż rozkład jazdy i autobus zatrzymuje się tam, gdzie jest ten rozkład jazdy. No, dla mnie gdyby nie ma to znaczenia, jest to odległość powiedzmy gdzieś 30-40 metrów, niemniej to wygląda troszkę dziwnie i chciałam się zapytać, czy nasze służby to sprawdzają, czy faktycznie tak ma być z jakiejś tam przyczyny, czy jest to jakaś pomyłka.
Ja mogę odpowiedzieć, dzień dobry państwu, na to pytanie. My jeszcze w ATR nie mamy
docelowej organizacji ruchu zatwierdzonej i nie jest ona wprowadzona po prostu, bo nie poopierane są te projekty docelowych organizacji ruchu autobusów. Ruchu w ogóle. Także i przystanki, i wszystko jest jeszcze jak gdyby w zawieszeniu i dopiero zostanie oficjalnie wprowadzone.
To znaczy rozumiem, że jest nieodebrane, przy czym wiaty przystankowej raczej nie przeniesiemy. Może ten rozkład jazdy, bo jest to troszkę tak rozwleczone w przestrzeni dla mnie. Proszę zwrócić na to uwagę i pani dyrektor niech to po prostu osobiście może zobaczy i ustosunkuje się do tego. Będziemy w kontakcie najbliżej telefonicznym, dobrze?
Dobrze, oczywiście.
Dobra, kolejna sprawa. Ja wiem, że są i zwolennicy, i przeciwnicy pewnych rzeczy w mieście. To jest tak z ławeczkami, z różnymi rzeczami. Obecnie wiem, że też pismo poszło do CTBS-u, bo z nimi rozmawiałam. Też chciałam usłyszeć opinię ogólnie komisji i tutaj Urzędu Miasta. Sprawa rozchodzi się o Dmuchawę. Obecnie na osiedlu Nowe Miasto codziennie rano włączane są dmuchawy spalinowe, które zdmuchują liście. No i pracownicy, firma wynajęta do sprzątania w ten sposób nie grabi, tylko zdmuchuje liście. Mieszkańcy, jest konflikt, ponieważ skarżą się, że po pierwsze przychodzą, czasami na noc pracują, nie mogą spać, bo jest to dosyć głośne, powyżej 100 decybeli, więc zakłócanie spokoju. Po drugie, spali nowe, więc gdzie tu ekologia? A po trzecie, że unoszą się pyłki i jeszcze mają zakurzone samochody. Z kolei rozmawiając z CTBS-ie, no tutaj takie duże przestrzenie posprzątać z liści, pozgrabić, to też nie jest łatwa sprawa. No i szczerze powiedziawszy, nie wiem co z tym fantem zrobić i pytam ogólnie komisji Rzędu Miasta, czy mamy jakiś pomysł. Czytają w internecie, Warszawa na przykład wydała zarządzenie, że nie można używać tych dmuchaw spalinowych do liści. Czy ktoś może spotkał się z takim problemem, inny radny, czy może informacja już trafiła do Urzędu Miasta, że jest taki problem na osiedlu Nowe Miasto?
Nie sądzę, żebyśmy taką uchwałę mogli podjąć, bo wojewoda nam uchyli takich drobiazgów. Wojewoda w życiu nie zatwierdzi jako uchwały. Także to może być jakieś wewnętrzne zarządzenie, ale tak jak pani radna powiedziała, są za i przeciw te liście, które nie mamy gdzie już wyrzucać, kosztują masę pieniędzy, ich utylizacja coraz więcej nie starcza nam, a te liście się na trawnikach mogą porozkładać i być użyźniać naszą glebę. Także no, przyjmujemy do wiadomości, że jest to problem, ale dzisiaj ja przynajmniej na ten temat nie odpowiem, co dalej z tym tematem.
No ja mówię, sama też nie wiem, bo zawsze się staram rozpatrywać sprawę z jednej i z drugiej strony. No ale taki problem się pojawił.
Ale tak nawiasem mówiąc, nie żadne firmy robią, tylko robi to administrator budynku. Także ja myślę, że tutaj wspólnota, która powinna współpracować z CTBS-em, z ZBK i z administratorem, powinni sobie to jakoś wewnętrznie unormować, a nie jakoś generalnie zarządzaniem jakimś miejskim. Także to wspólnoty zatrudniają firmy zarządzające poprzez CTBS. Także tutaj można, wydaje mi się, wymóc, jeżeli rzeczywiście któraś gdzieś w jakimś budynku to przeszkadza, inny sposób sprzątania tych liści. No, to myślę, że nie zarządzeniem jakimś miejskim, tylko wewnętrznym.
Dobrze, dziękuję. I ostatnie moje pytanie. To, co prawda, można pani chce pytać na sesji. W informacji międzysesyjnej jest sprzedaż jednego mieszkania na ulicy Baryńskiego za kwotę ponad 55 tysięcy. Nie mam napisane, nie wiem czy ktoś jest w stanie mi teraz odpowiedzieć, jaka jest metraż tego mieszkania.
Pani muszę mieć.
No nie, w tej chwili nie odpowiem. Musiałabym sięgnąć jednak do dokumentacji, ale ja sobie zapiszę oczywiście i przed sesją pani. Dobrze?
Dobra. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Pani radna Wcisło, gościnnie, bardzo proszę.
Dzień dobry, ja w sprawie mieszkańców ulicy Niwa. Ich prośba jest taka, ponieważ jeżdżą tam tiry, duże samochody z ogromną szybkością. Mówiła mi mieszkanka, że kiedyś tam było ograniczenie szybkości. I pyta, czy nie można byłoby wrócić do tego ograniczenia, ponieważ samochody, które są ciężkie, przejeżdżają szybko, powodują wstrząsy w domu. Tam jest jeden dom ponad 100-letni na pewno, kilka jest młodszych, ale niemniej jest dość wąsko, więc tylko pytanie, czy można byłoby ograniczyć szybkość przejazdu tych samochodów ciężarowych na Niwie?
Może odpowiedź. No, trzeba będzie zmienić projekt organizacji ruchu, jeżeli oczywiście drogi powiatowe się na to zgodzą, bo oni akceptują wszystkie te projekty, to można to wprowadzić ewentualnie.
No ale dobrze, gdyby to było na wniosek mieszkańca, także jakby mogła pani radna poprosić kogoś, żeby napisał do nas pismo, a my wystąpimy z wnioskiem do powiatu.
Dobrze, dziękuję.
Pani radna Irena Owczarz się jeszcze zgłasza, proszę.
Tak, ja już takie ostatnie pytanie. Ja na następnie chciałam bardzo podziękować za uzupełnienie tej drogi, którą zgłaszałam na ostatniej koło komisji przy ulicy 21 listopada. Tam przy wjeździe do garażu. Jest to już uzupełnione. Dziękuję pięknie. I chciałam zapytać, ponieważ podejrzewam, że pan burmistrz na pewno to widział, ponieważ no krąży, jest taki jeden pan na Facebooku, który po prostu chyba jeździ i wyszukuje po prostu, o czym by tu napisać. I między innymi właśnie o wiary na ulicy Dechnerów. To są te nowe wiaty postawione i one nie mają boków. No skądinąd słyszałam, że te boki do tych wiat, że one tam będą, tylko będą w dalszej kolejności jakoś tam dostawiane. I czy to jest prawda, czy że po prostu te boki będą w tych wiatach, one są takie ładne szklane?
Ja przepraszam, ja najpierw może ja, potem pani dyrektor. Ja naiwnie
Ja
naiwnie myślałem, że też boków jeszcze po prostu nie zamontowali, a zdaje się, że MZGK zamówiło bez boków, pani dyrektor. No jak można bez boków?
Ojej,
to znaczy to nie my zamawialiśmy, takie były w projekcie i zamawiała to Eurowia. No i no nie widziałam takich wąskich wiat jeszcze z bokami. No bo oczywiście wąskie wiaty, dlatego że tam jest mało miejsca.
Ale nie wąskie, normalne wiaty na Denerów jest normalna wiatra. Jeszcze w jakichś innych miejscach też, a że boki potrafią mieć, to widzimy to na pętli tramwajowej, gdzie boki są. Także że wydaje mi się, że po prostu zamówili bez boków, a kto wie, czy tych boków jednak nie można dokupić. Także ja bym...
No, nie muszę to sprawdzić w takim razie, bo...
No ja bym to w imieniu mieszkańców też wnioskował, bo tak, to one są dosyć... mają dość wysoko postawione dachy i rzeczywiście one nie chronią mieszkańców. Tak?
Ja myślałam, że chodzi o te wąskie wiaty, które...
O te nowoczesne wiaty, bardzo ładne, szklane, ale rzeczywiście niektóre nie mają boków. I tutaj trochę się nie dziwi mieszkańcom, że oponują i im to się nie podoba. I wydaje mi się, że te boki można dokupić i tyle by nas było stać, żeby do tego doinwestować. Także proszę zorientować się, czy można do tych nowoczesnych wiat dokupić boki również, dobrze?
Sprawdzę oczywiście.
Dziękuję bardzo i ja jeszcze już na samo zakończenie chciałam po prostu zgłosić, że jestem bardzo chętna do włączenia się do pomocy dla pogorzelców. Już jedne wpłaty dokonałam tam dla rodziny, która jest na Facebooku. Widziałam, że Patrycja też już tam wpłaty dokonała. Także na pewno my jako radni zgłaszamy swój akces do takiej pomocy, bo to są nasi mieszkańcy. Dziękuję bardzo.
A to kto tam zbiórkę organizuje?
Jacyś inni mieszkańcy, panie burmistrzu. To jakaś szwagierka tej osoby, która tam mieszkała, jakaś rodzina w imieniu tych mieszkańców.
A czy takie zbiórki to są pewne i legalne?
Na zrzutka.pl już się utarł. Tak, na zrzutce.pl. Przepraszam, jeszcze pan radny Maśkowski się zgłaszał, podnosił łapkę tutaj naszą, która się pojawia, także bardzo proszę.
Tak jest, podnosiłem łapkę. Bardzo
zwrócić uwagę, jaki dobry wzór pan radny daje. Nawet w swoim mieszkaniu chodzi w masce.
No, ja jestem w mieszkaniu, w pracy jeszcze jestem.
A, tak naprawdę.
Musimy się tutaj zabezpieczać. Dobrze, dwa szybkie pytania, żeby nie przedłużać. Pierwsze pytanie. Zauważyłem, że od 30 października zniknęły koronaraporty. Czy jest to związane z tym, że nowy pan pełniąc obowiązki głównego inspektora przekazał do sanepidu informację, że te statystyki dla samorządu będą nie przekazywane, bo też już słyszę, że taka informacja płynie, że miasta nie będą miały tych danych, to jest jedna rzecz. Czy po prostu w Czeladzi też to tak ma miejsce, czy sanepid nie przekazuje tych danych Dąbrowy? Druga rzecz, chciałem zapytać, czy jest już gotowy projekt ogrodowy, czy te wszystkie mapy udało się w starostwie załatwić, bo jeśli dobrze pamiętam, to pierwotny termin to chyba był nawet kwietniowy czy czerwcowy, więc już mamy trochę poślizgu. A jeszcze chciałem się tak odnieść ad vocem. Nie wydaje mi się, żeby na ulicy Niwie dało się tirami jeździć szybko, bo ta ulica jest w takim stanie, że to jest chyba niemożliwe, a do tego jej długość jest, delikatnie mówiąc, nie za wielka. A druga rzecz to taki mój osobisty sukces. Mnie się udało diaty na kombatantów przez internet wycisnąć. Mówiłem, że na pewno będą i się po kilku dniach pojawiły. Jeśli są te wiaty mało gabarytowe, to możliwe, że one nie mają tych boków, ale standardowe myślę, że powinny mieć. Jeśli nie ma ich w zestawie, to myślę, że powinniśmy to domówić, bo tu nam mieszkańcy tego nie darują i będą o tym pisać wszędzie. Także dwa takie pytania, wszystko tak na bok. Dziękuję.
No, pan radny ma naprawdę taką wielką moc, że popytał wiaty i od razu są. No to brawo, brawo. Fajnie. No, naprawdę gratuluję. Nie, to tak nawet żartobliwie, oczywiście wiaty miały być dostarczone i były, akurat wstrzelił się pan radny z tym, no ale sukces jest, dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o informacje o chorych, od pewnego momentu, kiedy powróciły informacje do naszego sanepidu w Dąbrowie Górniczej, stwierdzono, że nie są w stanie przy tej rosnącej ilości chorych przekazywać nam na bieżąco informacje do poszczególnych miast i przekazują informacje tylko powiatową, w skali powiatu, bez wydzielania na poszczególne miejscowości. No, a my też nie dochodzimy tego, bo różnie te informacje były u nas odbierane, jedni krytykowali, po co to w ogóle podajecie, straszycie ludzi. Także takiej presji jakiejś nie było, żeby dopytywać szczegółowo, jak to wygląda o Czeladź, no więc możemy tylko sprawdzać, jak to wygląda w skali powiatu. No i tyle chyba w tym temacie, więcej ja informacji przynajmniej nie mam. Pani burmistrz chyba też nie, prawda?
To co, szanowni państwo, jeśli nie ma więcej pytań, to ja bardzo państwu dziękuję za odpowiedź. Pan radny Maćkowski i pan...
Jeszcze o tym ogrodową chciałem dopytać.
Ogrodowa, więc pozwoli pan radny, że najpierw ja się zapoznam z tym projektem, ale czego tam pan radny doszukuje? Jest normalna ulica, są dwa chodniki, jest ciąg pieszo-jezdny i miejsca parkingowe. Także zwykła ulica, ale myślę, że jak pan radny do mnie przyjdzie, to razem sobie obejrzymy.
Okej, dobra.
No to co? To tym razem już się żegnamy na dobre. W takim razie wszystkiego dobrego dla państwa, dużo zdrowia i bardzo serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej komisji i do zobaczenia jutro. Do widzenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.